Drodzy siostry i bracia, powitani i pozdrowieni na początku liturgii, obecni tu w kolegiacie janowskiej i łączący się z nami za pośrednictwem Radia Podlasie. Święty Jan Ewangelista przekazuje w rozważanej dzisiaj Ewangelii jedną z najważniejszych autodeklaracji Chrystusa. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Tak mówi Zbawiciel o sobie. Chrystus odsłania Ojca i jest pełnią objawienia, jest prawdą. To zmartwychwstały Zbawiciel obdarowuje nowym życiem. To Chrystus, dobry pasterz, prowadzi do Ojca. Ukazuje drogę i sam jest pośrednikiem, jest drogą. Jest także nauczycielem pokazującym sposób przejścia przez ziemię. Przeszedł przez ziemię wszystkim dobrze czyniąc, powiedzą Dzieje Apostolskie. Święty Paweł w pierwszym czytaniu dzisiejszej liturgii uczy: nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. Te słowa świętego Pawła możemy odczytać jako hymn ku czci przede wszystkim Jezusa Chrystusa. To Chrystus żył nie dla siebie. To Chrystus dla nas ludzi, dla naszego zbawienia stąpił z nieba. To Chrystus umierał na krzyżu dla nas i dla naszego zbawienia. Teksty święte, które dzisiaj rozważamy, są dla nas drogowskazem i światłem. Ukazują styl życia, który ma być znakiem rozpoznawczym każdego, kto nosi imię Chrystusa, chrześcijanin. Taki właśnie styl życia zaprezentowali księża biskupi, których dzisiaj wspominamy. Po utworzeniu w 1818 roku diecezji podlaskiej pierwszym biskupem podlaskim został sufragan włocławski Felix Lewiński. Nominację ogłoszono 30 marca 1819 roku, a w dniu 8 września odbył się ingres do katedry janowskiej, do tej świątyni. Biskup Lewiński zmarł 5 kwietnia 1825 roku w miejscowości Święte w diecezji kujawskiej. Został pochowany w grobach katedry włocławskiej. Niestety nie można stwierdzić, gdzie aktualnie znajduje się ciało biskupa Łukasza Lewińskiego. 3 lipca 1826 roku biskupem podlaskim zostaje ksiądz Jan Marcelli Gutkowski. Urodził się 27 maja 1776 roku we wsi Witkowo Pawlaki, która należała do parafii Raciąż w diecezji płockiej. Młody Jan wstępuje do Dominikanów. Tu przyjmuje imię Marcelli. W 1799 roku przyjmuje święcenia kapłańskie. W 1804 roku rząd pruski usuwa go z Płocka w związku z kasatą tego klasztoru. Ksiądz Jan zostaje kapelanem wojskowym księstwa warszawskiego. W 1812 roku po bitwie pod Berezyną dostaje się do niewoli rosyjskiej. Wysoki, postawny, pełen humoru, przypadł do gustu wielkiemu księciu Konstantemu. Ponownie wstępuje do wojska. Jest kapelanem Gwardii Konnej, dziekanem wojskowym. Mówiono o nim tak: do grenadiera bardziej podobny, aniżeli do księdza. Nie cieszył się zatem dobrą sławą, tym bardziej, że był pupilem wielkiego księcia Konstantego. Wielki książę podejmuje starania, aby mianować księdza Gutkowskiego biskupem. Arcybiskup warszawski jest przeciwny. Rzym zwleka. Jednak w dniu 3 lipca 1826 roku ksiądz Gutkowski zostaje biskupem podlaskim. Dla rządu rosyjskiego staje się niespodzianką. W toczącej się batalii o prawo małżeńskie jest nieustępliwy wobec władz rosyjskich. Tymczasem wybucha powstanie listopadowe. Biskup Gutkowski uważa je za nieszczęście. Jest przeciwnikiem powstania. Traci sympatię społeczeństwa polskiego. Zyskuje natomiast sympatię rządu Paskiewicza. Sam Paskiewicz osobiście interweniuje, aby wypłacić zaległą pensję biskupowi podlaskiemu. Biskup Marcelly Gutkowski podejmuje starania swego poprzednika o ustanowienie patronów diecezji. Dzięki tym staraniom Ojciec Święty Grzegorz XVI brewy apostolskim z dnia 20 lipca 1832 roku zatwierdza świętych Szymona i Tadeusza na patronów diecezji podlaskiej. Powraca batalia o prawo małżeńskie. Władze rosyjskie chcą przyznać sądom świeckim prawo stwierdzania nieważności małżeństwa. Podlaskie duchowieństwo śle skargę do papieża. Ojciec Święty popiera stanowisko polskiego duchowieństwa. Car Mikołaj zabrania ogłaszania tej decyzji Ojca Świętego. 23 maja 1832 roku Rada Administracyjna Królestwa Polskiego wzywa biskupów do wydelegowania przedstawicieli do sądów cywilnych. Przeciwko temu najmocniej reagują dwaj biskupi. Biskup krakowski Skórkowski i biskup Marcelly Gutkowski. Biskup Skórkowski zostaje natychmiast usunięty z diecezji. Biskup Gutkowski pozostaje w diecezji. Spotyka się jednak z atakami ze wszystkich stron. Płyną skargi zarówno do Rzymu, jak i do władz rosyjskich. Biskup Marcelly jest nieugięty. W liście pasterskim z 14 marca 1835 roku powołuje się na ojców Kościoła i pisze: „Nie wdawaj się cesarzu”, wołali biskupi na Konstancjusza cesarza, jak świadczy święty Atanazy, „nie wdawaj się cesarzu w rzeczy kościelne i w tej mierze nam nie rozkazuj, a raczej sam się od nas nauczaj”. W 1838 roku poseł rosyjski Potiemkin przedstawia sekretarzowi stanu Stolicy Apostolskiej notę, w której, jak mówi, po raz ostatni domagamy się zdecydowanego działania papieża wobec biskupa Gutkowskiego. Potiemkin twierdzi, że biskup Marcelly organizuje opozycję wobec prawowitej władzy, a na pokojowe przedłożenia rządu odpowiada ironią i kpinami. Ojciec Święty jest dobrze poinformowany przez nuncjusza z Wiednia. Zna polską sytuację i postawę biskupa Gutkowskiego. Wspiera biskupa swoim pismem. Wkrótce jednak zaistniały dwa bardzo ważne fakty. Policja janowska przeprowadza rewizję w mieszkaniu księdza Kazimierza Dobrowolskiego, profesora seminarium. Znajduje kopie pism papieskich dotyczące sprawy unitów oraz pisma papieskie i pisma nuncjusza wspierające biskupa Janowskiego. Ponadto władze rosyjskie zobowiązały biskupów do złożenia sprawozdania dotyczącego istniejących bractw i stowarzyszeń religijnych przy kościołach. Jedynym biskupem, który nie złożył takiego sprawozdania, był biskup Marcelly Gutkowski. Władze rosyjskie podjęły decyzję. W nocy z 28 na 29 kwietnia 1840 roku o 4 nad ranem wywieziono biskupa Marcellego Gutkowskiego do Brześcia, następnie do Zieran, obecna Białoruś. Rzym wprawdzie protestował, jednak władze rosyjskie tym razem były już nieustępliwe. Na prośbę papieża Grzegorza XVI dwa lata później, już w 3 dni po otrzymaniu pisma od Ojca Świętego, 19 maja 1842 roku, biskup Marcelly składa rezygnację z urzędu biskupa podlaskiego. Zostaje wprawdzie zwolniony z wygnania, jednak nie wraca do ojczyzny, nie wraca do Janowa. Decyduje się na zamieszkanie w klasztorze ojców franciszkanów we Lwowie. 18 września 1856 roku zostaje mianowany tytularnym arcybiskupem marcjonopolitańskim. Umiera 3 października 1863 roku we Lwowie i zostaje pochowany na cmentarzu Czakowskim. Niestety nie udało się sprowadzić jego ciała do Janowa. Ziemia z jego grobu jest zewnętrznym symbolem naszej pamięci i łączności z biskupem Marcellym Gutkowskim. Przez 17 lat diecezja podlaska nie ma swego ordynariusza. Dopiero 18 września 1856 roku zostaje nim mianowany ojciec Piotr Paweł Benjamin Szymański, który był prowincjałem i komisarzem generalnym ojców kapucynów. 1 lutego 1857 roku odbyła się w Warszawie konsekracja, a 7 czerwca 1857 roku ingres do katedry janowskiej, do tej świątyni. Biskup Benjamin Szymański rozpoczyna pracę duszpasterską w trudnych warunkach religijnych i politycznych. Życie religijne jest ograniczane przez władze rosyjskie. W kraju narastają nastroje rewolucyjne wobec caratu. Biskup Benjamin oddaje diecezję Matce Bożej. Wprowadza nabożeństwa majowe, organizuje rekolekcje i misje, troszczy się o formację duchowieństwa. Często w listach pasterskich wzywa do pokuty. Naraża się coraz bardziej władzom rosyjskim. Książę Władimir Czerkaski w raporcie do cara tak charakteryzuje biskupa Marcelego Gutkowskiego. Benjamin Szymański, kapucyn, cieszący się w swoim zakonie wielkim autorytetem z powodu inteligencji i fanatycznego oddania katolicyzmowi, otrzymał nominację na diecezję podlaską dzięki wpływom swych licznych wielbicieli w środowisku warszawskiej arystokracji. Jednym z pierwszych posunięć, które ujawniły jego prawdziwe oblicze, pisze książę, było spektakularne przywiezienie do katedry janowskiej relikwii świętego Wiktora otrzymanych z Rzymu w wyniku starań Szymańskiego i Potockich. Biskup Szymański zaprotestował przeciwko przepisom stanu wojennego wzbraniającym urządzania procesji oraz oświadczył, że nie wyda podobnego zarządzenia w swojej diecezji, chociaż inni biskupi już to zrobili. Z doniesień władz wojskowo-policyjnych, a głównie w wyniku śledztwa, wyszło na jaw, że duchowieństwo diecezji podlaskiej za wiedzą ordynariusza zebrało się jesienią 1862 roku we wsi Kłoczew. Tam właśnie omawiano środki, jakie należy podjąć po wybuchu powstania. W dalszej części raportu Czerkaski dotyka sprawy księdza Brzuski. Kiedy biskupowi Szymańskiemu sugerowano pozbawienie księdza Brzuski święceń kapłańskich i ogłoszenie listu pasterskiego z apelem do osób ukrywających zbiega o wydanie go, ordynariusz odmówił. Kiedy wreszcie Brzuska został schwytany i stracony, biskup Szymański w przedstawionej komisji rządowej diecezjalnej rubryceli umieścił jego nazwisko wśród zmarłych księży, których należało wspominać w modlitwach. Po otrzymaniu takiej dokumentacji złożonej przez Czerkaskiego, car Aleksander II wydaje ukaz 22 maja 1867 roku dokonuje aktu kasacji diecezji podlaskiej, jej terytorium przyłącza do diecezji lubelskiej. Biskup Szymański ma być pozbawiony diecezji. Czerkaski szybko wyegzekwował decyzję tego ukazu. 27 czerwca 1867 roku polecił biskupowi Szymańskiemu oddanie rządów administratorowi diecezji lubelskiej. Następnie biskup został wywieziony z Janowa do Białej Podlaskiej, do Warszawy, a następnie do Łomży. Wśród przywiezionych ze sobą rzeczy ksiądz biskup ukrył obraz Matki Bożej z sanktuarium w Leśnej Podlaskiej, umieściwszy go przedtem w tamtejszym kościele, jego kopię. Zmarł 15 stycznia 1868 roku w klasztorze ojców kapucynów w Łomży. To są dzieje pierwszych biskupów podlaskich. W Zakopanem, na Pęksowym Brzysku, na starym cmentarzu widnieje napis: Ojczyzna to ziemia i groby, narody tracąc pamięć, tracą życie. Nieważne, kto to powiedział, marszałek Foch, Norwid czy starożytny historyk Tukidydes. Ważny jest akcent mówiący o życiu i pamięci. Ta mała ojczyzna, którą jest diecezja przeżywająca 200. rocznicę swego istnienia, nie może utracić życia. Nie może zatem zapomnieć o ziemi i grobach swoich pierwszych biskupów. teraz przemawiają do nas swoją ciszą. Cisza jest głosów zbieraniem, powie Cyprian Norwid. W ciszy katedry włocławskiej, w ciszy lwowskiego cmentarza Łyczakowskiego i w ciszy kolegiaty janowskiej pierwsi biskupi diecezji podlaskiej przemawiają do nas. Potrzebne jest tych głosów zbieranie. Biskupie Feliksie Łukaszu, dziękujemy Ci za trud organizowania naszej diecezji. Twój grób jest nieznany, ale Twoje serce jest obecne tu, w murach świątyni, przy ołtarzu. Chcesz nam powiedzieć, że trzeba jak Abraham iść w nieznane, aby pokazać wiarę, która jest podążaniem za Chrystusem, drogą, prawdą i życiem. Biskupie Janie Marcelli, dziękujemy Tobie za lekcję odwagi w obronie prawa Bożego, autonomii Kościoła, unitów i jedności wierzących. Twój pomnik na cmentarzu Łyczakowskim jest bardzo wymowny. Unosisz prawą dłoń w geście błogosławieństwa. Twoja dłoń zawiera jeszcze jeden ważny symbol. Twoje palce są ułożone w geście ślubowania. Przypominasz nam o potrzebie wierności temu, który jest drogą, prawdą i życiem. Biskupie Beniaminie, dziękujemy Tobie za wielki trud pogłębiania życia religijnego w naszej diecezji, za troskę o to, aby kapłani i lud Boży, także unici, byli wierni jak święty Wiktor i męczennicy pierwszych wieków. Przyszedłeś do diecezji przynosząc ducha franciszkańskiego, którego symbolem są dwie skrzyżowane ręce. Jedna obnażona to ręka Chrystusa, druga przyodziana w habit to ręka Franciszka. Ten znak często pojawiał się w czasie Twojej posługi. Wyraża on ideę i cel duchowości franciszkańskiej. Naśladowanie Chrystusa i upodabnianie się do Chrystusa, aby nieść pokój i dobro, bo jest to proces ciągły, który ma trwać przez całe życie złączony z tym, który jest drogą, prawdą i życiem. Drodzy pasterze początków naszej diecezji, wierzymy w świętych obcowanie i dlatego dzisiaj prosimy, módlcie się za nas, abyśmy głębiej przeżywali prawdę, o której mówi program duszpasterski tego roku. Zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym. Zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym w sakramencie Chrztu Świętego i w sakramencie bierzmowania. Napełnienie Duchem Świętym dokonało się podczas składania ślubów zakonnych. Niezwykłe napełnienie Duchem Świętym dokonało się w sakramencie święceń. Biskup modlił się wówczas nad diakonami. Wysłuchaj nas, Panie, nasz Boże, i obdarz swoje sługi błogosławieństwem Ducha Świętego oraz mocą łaski kapłaństwa. Nasi pasterze początków diecezji, prosimy Was, módlcie się o wiarę tego ludu, aby był wierny Chrystusowi i kochał Jego Kościół. Wśród burz tego świata, w zamęcie materializmu praktycznego i relatywizmu moralnego, niech pamięta o przestrodze, którą kierował poeta do młodych. Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść. Drodzy pasterze, módlcie się także za nas, duszpasterzy, aby kapłaństwo było przez nas przeżywane jako dar i misja, aby było dla nas sakramentem budowania mostów pomiędzy człowiekiem i Bogiem, tak jak to czynił Jezus Chrystus. Aby promitto wypowiadane w Dniu Święceń nie było tylko wspomnieniem poetyckiego wzruszenia w tej wyjątkowej chwili, aby liturgicznemu wezwaniu módlcie się, aby moją i waszą ofiarę towarzyszył realny duch ofiary. Wspólnie z wami, drodzy pasterze początków naszej diecezji, modlimy się, aby realną rzeczywistością stało się to, co Kościół kieruje do Pana Boga w liturgii mszy świętej Krzyżma. Boże, Ty namaściłeś Twojego Syna Duchem Świętym i ustanowiłeś Go Chrystusem i Panem, a nam dałeś udział w Jego godności. Spraw, abyśmy w świecie byli świadkami odkupienia. Niech tak się stanie. Amen.